Rozdział czwarty. Warszawa. W styczniu 1980 roku przyjechała pani do Warszawy na stałe. Co pani pamięta z tego momentu? Pobraliśmy się 23 listopada, a w połowie stycznia już byliśmy w Warszawie. Jeszcze nie mieliśmy gdzie się podziać, więc zaczęliśmy mieszkać w budynku YMCA. Imka. Pokoik miał jakieś 6 metrów kwadratowych, a stojące w nim pojedyncze łóżko było szerokie na 90 centymetrów. Przywiozłam swoje rzeczy w jednej walizce, której nawet nie rozpakowałam. Pierwszej nocy udało mi się zepchnąć męża z łóżka, bo jednak spanie w tych warunkach wymagało koordynacji. Nie było innego wyjścia. Zawsze trzeba było się przytulić na łyżeczkę i przewracać się na drugi bok synchronicznie. Mieszkaliśmy tam, bo kawalerka, którą dostaliśmy na Ursynowie przy Polinezyjskiej, jeszcze nie była wykończona. Wykończona kawalerka brzmi niemal wystawnie, ale chyba na luksusy nie było co liczyć. Wszystkie wyglądały wtedy tak samo. Na podłodze płytki PCV, trzeba było zapłacić za okropne, błyszczące, bardzo ciemne, kuchenne szafki, które spółdzielnia montowała w każdym lokalu. Kiedy przeprowadzaliśmy się do mieszkania na Ursynowie, które miało 30 metrów kwadratowych, nie mieliśmy nic. Rodzice Olka przysłali nam pociągiem z Białogardu materac, który położyliśmy na płytkach PCV. Później też rodzice w Białogardzie dostali w sklepie sportowym okrągły stoliczek ogrodowy, do tego dwa białe druciane fotele z miodowymi poduszkami. I to było całe wyposażenie naszego mieszkania. Przemieszczałam się po Warszawie, której nie znałam, szukając czegoś, co mogę kupić. Z pętli na Ursynowie jeździł jeden autobus. Dojeżdżałam nim w okolice dworca centralnego. Chodziłam wzdłuż Emilii Plater, gdzie był dom meblowy Emilia. A po drugiej stronie, od Pałacu Kultury, przy pasażu śródmiejskim, mieściła się spółdzielnia Skala. Kupiłam w niej deskę kreślarską i wysoki stołek. Z tej deski zrobiliśmy pierwszy stół, przy którym w kuchni można było pracować. Byliśmy też zapisani na komplet mebli Gdańsk. Moja Mateńka z Alunią dzień w dzień przez parę miesięcy jeździły z Wrzeszcza do Sopotu i stały w kolejce społecznej. Raz Ala, raz mama. Na czym polegało to stanie? Trzeba było codziennie wpisać swoją obecność? Dwa razy dziennie, rano i po południu. Jeśli się któryś termin pominęło, to się wypadało z kolejki. Dziewczyny były naprawdę kochane. Wystały nam te meble i zadzwoniły do męża do pracy, bo w domu nie mieliśmy telefonu. Powiedziały: Olek, wyjeżdża samochód z Sopotu i wiezie wasze meble, powinien być wieczorem. Przypominam, drogi dramatyczne. Nie ma telefonów komórkowych ani GPS-a. Nasz blok jest ostatni na Ursynowie. Dalej są już pola. Czekamy, czekamy. Kierowca już dawno powinien być. Nie dojeżdża. Okazało się, że samochód się zapalił. A meble? Transport przyjechał okopcony. Gdyby meble spłonęły, bylibyśmy zrozpaczeni. Na szczęście tak się nie stało i mogliśmy wstawić brakujące szafki do kuchni, która była dla nas najważniejsza. Potem kupiliśmy dwa regały na książki, których zawsze mieliśmy najwięcej. Więc raz w życiu mąż dociął trzecią półkę na balkonie, żeby zrobić nadstawki na istniejące regały. Potem we Wrocławiu nasi przyjaciele kupili nam lodówkę Polar z małą zamrażarką. To było coś. Teść raz w miesiącu dowoził nam wałówkę, bo kupno czegoś do jedzenia w Białogardzie było jednak o wiele łatwiejsze niż w Warszawie. Byliśmy bardzo wdzięczni, że do nas przyjeżdżał. A kiedy urodziła się Oleńka, to była najważniejsza sprawa, żeby wpaść i zobaczyć, jak tam nasza malutka się miewa. Te zmiany mogą wydawać się gwałtowne. Nowe miasto, nowe mieszkanie, w nim w pewnym sensie także nowy mąż. Nowa praca męża jako przewodniczącego Komisji Kultury Rady Naczelnej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i brak pani pracy po kilku miesiącach ciąża. Czy to było trudne? Miałam wtedy 24 lata, ale wydaje mi się, że byłam bardzo dojrzała. Z jednej strony nasze studia to był po części czas beztroski. Mieliśmy krąg poezji, kabaret. Chodziliśmy do kina na długie godziny podczas organizowanych na uczelni tygodni filmowych. Seanse zaczynały się wieczorem. Filmy były trzy, na przykład Johnny poszedł na wojnę, Łowca jeleni, Mechaniczna pomarańcza, więc człowiek wracał do domu w środku nocy, zdołowany, nie mógł spać. Do Żaka wskoczyło się na jakieś jam session, do non-stopu na koncert. Ciekawie spędzaliśmy czas. A kiedy się do tej Warszawy przeprowadziliśmy, z dnia na dzień miałam własny dom. Pusty, ale jednak dom. Wiedziałam, że w tej kawalerce chcę stworzyć nam przytulne miejsce do życia, do którego chcę się wracać. Mieszkanie to była moja ogromna ambicja. Z Gdańska przywiozłam kuchnię polską, a w Warszawie kupiłam sobie dwie książki kucharskie. Jedną z przepisami kuchni francuskiej, drugą gruzińskiej. Codziennie gotowałam z nich dla mojego męża. Jak bohaterka późniejszego filmu Julie and Julia. Tam akcja toczy się wokół odtwarzania przepisów z kultowej książki Julie Child. Tak, bohaterka postanowiła odtworzyć 365 przepisów. Ja robiłam to samo, tylko na zmianę. Najczęściej z kuchni polskiej, potem francuskiej i gruzińskiej, w zależności od tego, co udało się upolować. Mam wciąż te książeczki. Wypadają z nich kartki, bo tak często ich używałam. Zawsze bardzo dobrze się czułam w kuchni. Uczyłam się gotować metodą prób i błędów. Ale kuchnia francuska i gruzińska stawiają jednak pewne wyzwania, przede wszystkim w zakresie produktu, przypraw. Musiało być o nie trudno w PRL-u. Oczywiście, były one zupełnie niedostępne, zwłaszcza na Ursynowie, gdzie w ogóle nic nie było. Dlatego wybierałam dania, które mogłam ugotować z tego, co udało się zdobyć. Często używałam jakichś zamienników. Umawialiśmy się z mężem na konkretną godzinę. Na naszym małym ogrodowym stoliczku rozkładałam serwetę w kratę, zapalałam świeczkę i jedliśmy wspólnie obiad. Czy poza Uniwersytetem Warszawskim i Ministerstwem Sprawiedliwości, o czym już pani opowiadała, szukała pani pracy? Tak. I zresztą na kilka miesięcy zatrudniłam się w Zrzeszeniu Studenckich Spółdzielni Pracy przy Noakowskiego. Pracowałam do momentu, kiedy przyszła na świat Oleńka, czyli do lutego 1981 roku. Potem byłam na urlopie macierzyńskim, a następnie na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, 3 lata. Wtedy udało nam się zdobyć kolejne meble i wykładzinę na podłogę. Do naszego kompaktowego mieszkania przychodzili wszyscy, bo mąż był już w tym czasie redaktorem naczelnym ITD. Pisma studenckiego wydawanego przez Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Był naczelnym od listopada 1981 roku, a w grudniu przyszedł stan wojenny. Redakcję zamknięto i opieczętowano. Mąż na prawie pół roku został bez pracy. Ja byłam na bezpłatnym urlopie. Trudny moment. Pomagali nam i jedni, i drudzy rodzice. A mąż z naszym sąsiadem Jankiem Karkoszką szukał jakiejkolwiek pracy, łącznie z roznoszeniem mleka. Jak sobie państwo radzili? Kiedy przyszedł stan wojenny, przyjaciele moich teściów ze Szwecji przysłali nam 2 paczki. Dostawaliśmy używane rzeczy dla Oleńki, swetry, kurtki, puszki i skondensowane mleko, świece. Bardzo nam to pomogło. Początek życia Oli do połowy lat 80. to strasznie kryzysowy czas. Hiperinflacja, załamanie ekonomiczne i wstrzymanie produkcji. Koszmar poszukiwania podstawowych artykułów spożywczych. Dużo wyzwań dla mamy małego dziecka. Na Ursynowie był jeden sklep spożywczy. Przed nim dwie kolejki. Dłuższa, w której stały kobiety w ciąży, bo w okolicy mieszkały same młode małżeństwa. Pamiętam, jak z normalnej kolejki starsze osoby dogadywały mi jeszcze przed urodzeniem Oleńki. A co pani tutaj stoi? To jest oszukaństwo. Albo gdzie jest ojciec tego dziecka? Odpowiadałam. W więzieniu. Ludzie bywali wtedy bardzo niesympatyczni. Ale w naszym 12-piętrowym bloku zadzierzgnęliśmy znajomości, które przerodziły się w przyjaźnie. Na 6. piętrze był łącznik, szczególnie ważny w stanie wojennym, kiedy obowiązywała godzina milicyjna, którym odbywała się komunikacja między 3 klatkami. Od moich koleżanek dostawałam rzeczy dla Oli, także cała rodzina starała się polować na ubranka dla niej. Miałam maszynę, więc dla siebie coś tam przeszywałam. Zresztą to były czasy, w których nikt z nas nie przywiązywał szczególnej wagi do tego, co na siebie wkłada. Nosiło się, prało, suszyło i wkładało te same spodnie. Nie chodziłam do pracy, siedziałam głównie z Oleńką w domu, w piaskownicy. Dużo spacerowałyśmy. Jak się pani czuła, będąc przez większość czasu sama z dzieckiem? Nie brakowało pani świata zewnętrznego? Nie, nie brakowało. W najmniejszym stopniu. Brakowało mi mojej rodziny, bo jednak zaczynaliśmy nowe życie, nie mając absolutnie nikogo w Warszawie. Kiedy urodziłam Oleńkę, moja mama powiedziała: Joluś, przyjadę i pomogę, ale nie mieliśmy nawet gdzie rozłożyć dla niej łóżka. Nie mówiło się wtedy chyba o problemach w połogu czy baby bluesie. Oj nie. Poród miałam ciężki, później problemy. Musiałam jeździć do szpitala na Starynkiewicza autobusem, bo samochód rozbiłam. Prosiłam którąś z koleżanek, żeby przyszła posiedzieć z Oleńką. Mąż nie miał szans z nią zostać. Zaraz, a co się stało z autem? W końcówce grudnia 1980 roku, przed samymi świętami, chciałam zrobić zakupy. Mieliśmy groszkowego malucha. Jak opowiadałam, zawsze lubiłam jeździć samochodem i miałam do tego dryg. Zresztą prowadziłam auto, nie mając prawa jazdy jeszcze w Gdańsku. No, to musimy się przy tym zatrzymać. Proszę o dygresję. To dygresja do naszego ślubu. Olek był w Warszawie, a ja organizowałam przyjęcie ślubne i nasze pożegnanie z Gdańskiem dla grona przyjaciół w siedzibie AZS-u we Wrzeszczu. Zostawił mi samochód, żebym mogła na przykład jechać do Sopotu i odebrać szynkę konserwową, którą załatwił nasz kolega Marian w Baltonie. Miałam zrobiony kurs na prawo jazdy i zdany egzamin, ale wciąż nie wydano mi dokumentu, więc mówię: Olek, jak ja będę tym samochodem jeździć? Na co mój przyszły mąż: jak nie masz prawa jazdy, to przecież nie mają ci czego zabrać. No to jeździłam tym autem bez formalnego dokumentu. Pamiętam, jak zabrakło mi paliwa. Poszłam z niedużym kanistrem na stację benzynową, wróciłam, odpalam auto. Sposób zapalania malucha był specyficzny. Tam były wieczne problemy z rozrusznikiem, więc każdy woził zmiotkę. Otwierało się klapę, tą zmiotką rozrusznik poruszało i dopiero można było jechać. Wiele osób w ogóle nie zamykało klapy, bo silnik się grzał. To był cudny samochód. Ubóstwialiśmy go. Był wbrew pozorom bardzo pojemny. Wracamy do grudnia 1980 roku. Pojechałam tym maluchem do centrum Warszawy. Był okropnie zimny dzień. I nawet nie było dużo śniegu, ale drogi były bardzo oblodzone. Kiedy w drodze powrotnej miałam skręcać na Ursynów, na wysokości wyścigów uderzył we mnie Kamaz, gigantyczny samochód ciężarowy. Budowano estakadę, przy jezdni leżały lampy do wmurowania, które ten kierowca chciał ominąć, i odbił w lewo, na mnie. Miałam wrażenie, że tylko musnął mi prawą stronę samochodu, ale zaczęłam się obracać i stanęłam przodem do nadjeżdżających aut. Kamaz miał bardzo długą drogę hamowania. Kierowca wiedział, że mnie potrącił, więc próbował się zatrzymać. Udało mu się, wyszedł i biegł w moją stronę, a ja z ciążowym brzuchem wytaszczyłam się z malucha. Ten człowiek był bardzo przejęty. Mówi: Matko Boska, strasznie przepraszam, co ja zrobiłem? Odpowiadam: Proszę pana, no nic się nie stało. Przeszłam na drugą stronę samochodu i zobaczyłam, że skasował mi pół auta, łącznie ze słupkiem. Po prostu wszedł do środka. Byliśmy przekonani, że PZU zatwierdzi kasację tego malucha, ale nie. Przyznali tylko klepanie i malowanie. Zostaliśmy na długi czas bez auta. Wspomniała pani, że poród miała marny. Porozmawiamy o tym? Oleńka powinna była się urodzić 13 lutego. Kilka dni wcześniej byłam już w gotowości. Pamiętam, to był piątek. Mąż nie poszedł do pracy, a ja przestałam czuć ruchy dziecka. Pomyślałam natychmiast, że dzieje się coś niedobrego. Byłam przerażona. Bez samochodu, ale też bez telefonu. Weszłam do wanny pełnej ciepłej wody, potem zjadłam śniadanie. Nic się nie działo. Nasz przyjaciel zawiózł nas w końcu do szpitala przy Starynkiewicza. Siedliśmy w kolejce, czekamy. Ku mojemu największemu zdziwieniu przyjął mnie czarnoskóry położnik dr Dolo. Bada mnie w skupieniu. Jestem cała rozedrgana. Dr Dolo mówi jednak: nie, nie, wszystko jest w porządku. Dziecko nie chce przyjść na świat, bo fajnie mu się pływa w pani brzuchu. Kiedy wyszłam, Oluś wiele razy dopytywał, czy na pewno nie dzieje się nic złego. Lekarze postanowili przyjąć mnie na patologię ciąży, bo nic nie wskazywało, że będę rodzić tego 13 lutego. Miałam flanelową koszulę do kostek, długie włosy splecione w warkocz i zero makijażu. Usłyszałam, jak jedna z pań leżących w mojej sali, a było nas łącznie 7, mówi: Boże, taka młoda! Teraz dzieci rodzą dzieci. Dzieci rodzą dzieci, a przecież rocznikowo miała pani 26 lat. Na tym oddziale patologii ciąży leżały kobiety, które miały po 30 parę, 40 lat. Faktycznie byłam młoda. Ale mój wiek był oceniany co najmniej sprzecznie, bo kiedy poszłam na jedno z pierwszych badań, lekarz powiedział: o, jaka stara pierwiastka. Ech, te niekończące się oceny kobiet, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ich macierzyństwo. Co było dalej? Wiadomo, że Ola przyszła na świat 16 lutego. Mija sobota, przychodzi niedziela, 15 lutego. Wtedy żaden mąż nie miał prawa wejść na oddział, ale moja szwagierka Małgosia, która była na 6 roku medycyny i miała zajęcia z położnictwa, mówi do mnie: Joliczku, przyjdziemy do ciebie z Olkiem, wprowadzę go. Ucieszyłam się. Wychodzę z sali, a na korytarzu czeka mój mąż. Równocześnie płacze i się śmieje, bo Olek został ubrany w ogromny fartuch, niemal do ziemi, i oczywiście białe drewniaki. Pogadaliśmy chwilę, na odchodnym mówię: słuchajcie, wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas tutaj pobędę. Małgosia z Olkiem wyszli, a ja już koło 20 poczułam bóle. Powędrowałam do pielęgniarek, mówię: mam wrażenie, że będę rodzić. Usłyszałam: niech się pani powstrzyma, wszystkie łóżka są zajęte. Niech się pani powstrzyma, odważne zalecenie. Odchodzą mi wody, słyszę, jak inne rodzące kobiety krzyczą w salach na tych pozajmowanych łóżkach. Spaceruję po korytarzu, bo jestem przekonana, że za chwilę będę musiała się do jednej z tych sal wybrać. Moje przerażenie rośnie. Podreptałam jeszcze do automatu telefonicznego, zadzwoniłam do Małgosi i mówię: będę rodzić. Dotarła do mnie koło 23. Zaczęłam mieć potworne bóle. Byłyśmy same, bez lekarza. Małgosia tylko zwilżała mi usta. Wszystko trwa, trwa i trwa. No i byłam przekonana, że rodzę chłopca. Jak to? Miałam mały brzuch. Nawet w samej końcówce ciąży. Nie zmieniłam się. Świetnie wyglądałam do samego porodu. No, na pewno chłopiec. W ciąży przytyłam tylko 7 kilogramów, więc kiedy leżałam przez te 2 dni, przychodziły do mnie niekończące się grupy studentów. A lekarz jakimś pałąkiem mierzył mi brzuch i mówił: prawidłowa, wspaniała ciąża. Matka, okaz zdrowia. Straszne to było. Potwornie się czułam. Okropne, okrutne uprzedmiotowienie. Co to za pomysły w ogóle? W czasie porodu na szczęście jestem z Małgosią. Siedzi przy mnie cały czas. Są też panie pielęgniarki. Główna faza zaczęła się już po północy, czyli 16 lutego. I naprawdę byłam przekonana, że właśnie rodzę chłopca. Ale skąd ta pewność? Chyba nie tylko z tego faktycznie bardzo powszechnego przesądu, wedle którego gorzej wygląda się przed urodzeniem dziewczynki. Myślę, że kilka rzeczy się na to nasze przekonanie złożyło, ale fakt faktem, że kiedy w czasie ciąży prałam pościel i niosłam ją do magla, pisałam sobie na kartce: w środę odebrać pościel Juziczka. Od początku wiedzieliśmy, że jeśli pojawi się dziewczynka, będzie Aleksandrą. Dlatego spodziewanego chłopca imienia jeszcze nie mieliśmy, tylko robocze, Juzik. Była więc noc z niedzieli na poniedziałek, a nasza sąsiadka Danusia na 12 piętrze wieżowca w malutkiej kawalerce urządzała swoje imieniny, na które Olek poszedł. 16 lutego było Danuty. Solenizantka mówi: Olek, Jola rodzi, zróbmy wróżbę. Wiesz jaką? Na włosie wiesza się obrączkę. Jeśli porusza się góra-dół, będzie dziewczynka, a jeśli kręci się wokół własnej osi, chłopiec. Danusia robi jedną próbę, drugą. Nie no, chłopiec. Oluś będzie na pewno chłopiec. Oleńkę urodziłam 16 lutego po północy. Szło, jak to często bywa przy pierwszym porodzie, mozolnie, a lekarka, która w końcu się pojawiła, wykonała mi paskudne nacięcie. Czytałam gdzieś, że nacinanie krocza powinno się wykonywać w 20% przypadków. Pani doktor zrobiła mi wielką krzywdę. Potem przez długi czas miałam gigantyczne problemy z gojeniem się tej rany. Pierwszą osobą, która zobaczyła dzieciątko, była Małgosia. Podeszła do mnie i mówi: dziewczynka, jest dziewczynka. A więc Oleńka. Wiedzieliśmy, że jest już z nami nasza Oleńka. Podają mi zawiniątko, maleństwo ważące 3450 gramów. Wymordowana porodem patrzę, a noworodek ma na czole plamkę. Ale dlaczego? Wpatruję się i widzę kolejne. Policzyłam paluszki, te plamki, dopytywałam się gorączkowo, czy dziecko ma się dobrze. Wszyscy mówią: super dziewczynka, zdrowa, prawie 3,5 kg, 54 cm długości, 10 punktów w skali Apgar. Co było dalej? Małgosia rzuciła: jadę do Olka. Wsiadła w nocny autobus, chyba jedyny, który wtedy kursował na Ursynów. Dotarła o 4 nad ranem, wali w drzwi, ale mąż głęboko śpi, bo dopiero po pierwszej wyszedł od sąsiadów. Otwiera kompletnie zaspany. Masz córkę, Oluś, masz córkę, mówi mu przyjęta Małgosia. Na co mąż: nie, ja mam syna. Masz córkę? Nie, przecież przed chwilą mi wyszło, że mam syna. Jak pani wspomina pobyt w szpitalu? Koszmarnie. Nie było miejsca na salach, więc leżałam w połogu na korytarzu. Obok mnie znalazły się jeszcze dwie panie. W końcu dostałam pozwolenie, żeby się wykąpać. Idę szczęśliwa pod prysznic. Wchodzę do kabiny, wpada pielęgniarka i mówi, że pacjentka, która przede mną tu była, ma półpasiec. No, świetnie, myślę sobie. Jak ten uniwersytecki szpital wyglądał? Był w opłakanym stanie. Brudne, obrzydliwe łazienki, prysznice z przegniłymi deskami na podłodze. Miejsce naprawdę straszne. Na szczęście po drugim dniu dostałam się na salę. Przynoszono nam jakieś paskudne jedzenie, ale koło mnie leżała przesympatyczna pani, której mąż był kucharzem i przywoził jej dewolaje sztuk 3. Więc w końcu mogłam zjeść coś przyzwoitego. Dewolaja, a wcześniej rosół skóry. Do domu miałam wrócić w piątek, ale w czwartek lekarka zapytała, czy nie chciałabym już wyjść. Boże, z tego miejsca jestem gotowa wyrwać się w 5 sekund, myślę. Poszłam do automatu i zadzwoniłam na ordynacką, gdzie Olek był szefem Wydziału Kultury SZSP. Powiedziałam, że muszę porozmawiać z mężem. Dziewczyny odpowiedziały mi, że Olek jest dzisiaj na Polinezyjskiej, robi porządki. Jak to robi porządki? Dzisiaj robi porządki? No robi. Czyli mąż dostał wcześniej od pani jakieś zadania? Oczywiście. Przekazałam, że ma przygotować dom. Gorącą wodą przetrzeć płytki PCV, a w lodżi powiesić sznurki, żebyśmy mogli wieszać tam pieluchy. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Mai. Maja, niech Olek po mnie przyjedzie, daj mu znać, że wychodzę. Przeraził się nie na żarty, bo dopiero zaczynał wieszać te sznurki na zewnątrz. Przed porodem przygotowałam torbę, z którą Olek miał mnie odebrać. W środku moje rzeczy, ciążowa sukienka, ubranka i pieluszki dla Olusi. Schodzę, za chwilę będą wydawać mi dziecko. Ponieważ przez tę paskudną ranę permanentnie miałam stan podgorączkowy, przywieźli mi Oleńkę nakarmioną butelką. Rozwijam becik, dziecku się ulało. Co pani pomyślała? Pierwszy raz zobaczyłam, jak to moje dzieciątko naprawdę wygląda. To był moment, kiedy spadł na mnie ten pełnowymiarowy macierzyński lęk. Czy ja podołam jako mama? Czy znajdę na to siłę? Jak sobie oboje z tym poradzimy? Przecież my tak naprawdę nic nie wiemy. To pierwsze dziecko w naszej rodzinie. Nie znamy się na wychowaniu. Nie mamy nawet telefonu. Przy wypisie podeszła do mnie pani. Proszę bardzo, mąż przyniósł rzeczy. Zaglądam do torby, a tam moje sztruksyli i wielka czapka dla Oli. Jak wór na 2 kilogramy ziemniaków. Niemożliwe. Skąd te rzeczy się tu wzięły? Pielęgniarka widzi moje przerażenie, więc pyta, czy to w ogóle mój małżonek. Wychylam się, patrzę na tego mężczyznę i mówię, tak, ten idiota jest moim mężem. Co on mi tutaj przytargał? Okazało się, że Olek chciał mnie rozbawić po tych wszystkich przeżyciach. I za chwileczkę miałam już ciążową sukienkę i odpowiednią czapeczkę dla Oleńki. Jak dotarliście do domu? Na Polinezyjską zawiózł nas kierowca z ordynackiej. Na małym ogrodowym stoliczku, w tym właśnie pustym mieszkaniu, rozwijamy Olusię, której trzeba było zmienić pieluchę. Jak to zrobić? Jak złożyć, przełożyć? Byliśmy bardzo przejęci. Zaczęły się normalne dni i noce. To znaczy nie do końca normalne, bo dziecko codziennie płakało przez całą noc. Płakało tak strasznie, że pękały serca i bębenki. A był to czas, kiedy wszystkie młode matki czytały Spocka. Przepraszam, kogo? Pana Benjamina Spocka. Amerykanin, pediatra, napisał m.in. książkę Dziecko. Pielęgnowanie i wychowanie, która była dla nas matek Biblią. Znalazła się w niej informacja, żeby niemowląt w nocy nie karmić piersią, tylko przepajać. Nie mieliśmy żadnych wynalazków takich jak podgrzewacz do butelek czy ściągaczka do mleka. Mówiłam, Oluś, weź podgrzej rumianek dla Oleńki. Za ciepły, schłodzony, za zimny i tak przez całą noc. No i ja to biedne dziecko przepajałam przez całe noce. Ale nasza dziewczynka nie miała najmniejszej ochoty na picie rumianku. Jak długo to trwało? Bite 3 miesiące. Każda noc była dramatem. Brałam Oleńkę z materacyka, przenosiłam na nasz materac. Dziecko płakało godzinami, a ja z nim. Którejś nocy mąż mówi, chrzanie, idę do roboty. Wreszcie przyszła do mnie na wizytę domową przesympatyczna lekarka, pediatra z dużym doświadczeniem, chyba tuż przed emeryturą. Opowiadam jej półżywa o tych naszych zmaganiach, a ona pyta mnie, jak często karmię dziecko w nocy. Nie karmię w ogóle, bo w nocy trzeba przepajać. Spock kazał wyłącznie przepajać. Matko Boska, załamuje ręce lekarka. A co pani robi z mlekiem? Ściągam po północy i wylewam do zlewu. Zgłosiliśmy nawet chęć oddawania mleka do pogotowia laktacyjnego, ale na ursynów nikomu się nie opłacało przyjeżdżać. Wtedy pani doktor wyjaśniła mi, że dziecko, jeśli jest głodne, jeśli chce jeść, ma po prostu jeść. Od tego czasu Oleńka leżała prawie całe noce zadowolona przy mojej jednej lub drugiej piersi, a my zaczęliśmy spać spokojnie. 13 grudnia 1981 roku Ola ma niespełna 10 miesięcy. Pamięta pani ten dzień? Mąż wyjechał do RFN-u na delegację. Przyjechał wcześniej niż reszta uczestników. 12 grudnia, żeby świętować pierwsze imieniny naszej Oleńki. Postanowiliśmy, że będzie je obchodziła razem z tatą. Właśnie 12 grudnia. Mąż przywiózł słodycze, butelkę alkoholu, a dla mnie śniegowce, muny i ocieplane spodnie, co było nie bez znaczenia, bo wciąż nie mieliśmy auta. Dzięki temu ekwipunkowi stałam się najważniejszą osobą w gronie naszych przyjaciół. Brałam wózek Oli i chodziłam po zakupy. Wtedy była bardzo sroga zima, na ulicach stały czołgi i koksowniki. Co było najtrudniejsze w stanie wojennym? Mieliśmy sporadyczne kontakty telefoniczne z rodziną. Raptem zostaliśmy odcięci od wszystkich. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje w Gdańsku, w Białogardzie, co u mojej siostry Wandy, która we wsi Rybczewice była stomatolożką. Pracowała równocześnie na Akademii Medycznej w Lublinie. To był tak niepewny czas. Chodziłam z książeczką zdrowia Oli, starając się dostać na przykład żółty ser. Wciąż ją mam, a w niej pieczątki z dopiskiem pobrano 0,5 kilograma sera. Do stanu wojennego jednak od czasu do czasu coś tam można było kupić. W stanie wojennym rzucali na przykład kalmary. Ale nie wiedzieliśmy, co to jest. Gdzieś wyczytałam, że można przyrządzić kalmary a la flaczki. Kroiło się je w paseczki, wrzucało do bulionu, gotowało długo, bo były ciągle twarde. Dużo majeranku i udawaliśmy, jedząc te gumowe kalmary, że jest okej. Całe szczęście mieliśmy całą piwnicę przy Polinezyjskiej wypełnioną przetworami, które przywozili moi rodzice. Kompotami, dżemami, ogórkami, zielonymi pomidorami. W maju 1982 roku mąż mógł wrócić do pracy w ITD, gazetę wznowiono. Chociaż stan wojenny trwał jeszcze do lipca 1983 roku. Czy mąż przynosił pracę do domu? Nie przesadnie, bo w tym małym mieszkanku mieliśmy jeden pokój, gdzie stało łóżeczko Olusi, komódka z kolorowym, jak mówiliśmy, telewizorem, ponieważ był koloru żółtego. To była oczywiście czarno-biała wela. Mieliśmy jeszcze sosnowy regał, bardzo nowoczesny, naszą rozkładaną wersalkę, niewielki stoliczek, cztery krzesła, no i te póły z książkami. Książek nam zresztą przybywało. Były właściwie wszędzie. Ale w soboty czy niedzielę, czy jak trzeba było napisać felieton, a mąż robił to co tydzień, przygotowywaliśmy mu miejsce na rozłożenie papierów. Czasem odbywały się też u nas posiedzenia redakcji, przychodzili koledzy dziennikarze. W tym naszym malutkim mieszkanku oglądano Mundial w 1982 roku. Sporo panów, którzy starali się jednak palić na balkonie. Stali tam i oglądali mistrzostwa, ale też wypalili mi dziury w wykładzinie. Dużo wspomnień. Mąż przed moim powrotem z wakacji starał się docierać mieszkanie z różnym skutkiem. Potem się złościł, że tak się starał, wszystko zrobił, a tobie i tak się nie podoba. Przestanę sprzątać. Robiliśmy imprezy imieninowe. Moje 15 czerwca, męża i Oluni 12 grudnia. Zawsze we wrześniu, odkąd Oleńka skończyła 3 lata, jeździliśmy do Zakopanego na taką piękną, złotą jesień. Mieszkaliśmy w Dolinie Chochołowskiej u pani Zosi Waliczkowej, góralki z krwi i kości. Góry były wtedy puste. A kiedy wracaliśmy, to przywoziliśmy na imieniny męża udziec jagnięcy. Olek marynował go i podawał po gruzińsku z sosem orzechowo-pomidorowym. Na ten udziec przychodziło do nas mnóstwo ludzi. To przezabawne, że w tym naszym malutkim mieszkanku zawsze odbywały się wszystkie imprezy. A nocne Polaków rozmowy już u karkoszków, którzy mieli 85 metrów kwadratowych, co było powierzchnią poważną. Więc żeby nasza Olunia mogła spokojnie spać, a towarzystwo siedzieć do drugiej czy trzeciej w nocy, trzeba było zmienić miejsce. Stan wojenny był potwornym zaskoczeniem i dramatem dla nas wszystkich. Nikt nie wiedział, jak to się skończy. Czy miała pani kiedyś poczucie, że za tę przeprowadzkę do Warszawy, która była chyba silnie związana z karierą męża, zapłaciła jakąś cenę? Nie, dlatego że tym, co determinowało naszą przeprowadzkę, było mieszkanie. Mimo że mój tata założył nam w dzieciństwie 3 książeczki mieszkaniowe, nie mieliśmy żadnych znajomości i nie było szans, żebym dostała swoje M. Mężowi obiecano mieszkanie w Gdańsku. Nie wyszło. Chcieliśmy sobie kupić domek w Żukowie. To marzenie się nie ziściło. Kuszenie męża przeniesieniem do Warszawy, do pracy w zarządzie głównym Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, z małym mieszkankiem, na które mogliśmy zrealizować te nasze książeczki, to była duża rzecz. Podjęliśmy decyzję. Pobieramy się, tworzymy rodzinę, zaczynamy wspólne życie. Byłam bardzo otwarta na to, co przyniesie los. Nie miałam wątpliwości, że sobie poradzimy. Jedno z nas już miało pracę. Mąż utrzymywał naszą dwójkę. To nie były duże pieniądze, ale okej, przecież i tak nic nie można było kupić, więc żadna różnica. Niewiele potrzebowaliśmy do szczęścia. Najważniejsze, że byliśmy razem. Wzięliśmy kredyt dla młodych małżeństw na 17 tysięcy złotych. Kupiliśmy radio Radmor, głośniki i firanki. Postanowiłam, daję sobie czas. A jak się okazało, że jestem w ciąży, to wiedziałam, że dla mnie najważniejsze będzie wychowywanie Oli. Ktoś mógłby powiedzieć, poświęciłam się dziecku. To nie jest poświęcenie. Skoro nie poświęcenie, to co? Dla mnie to było objaśnianie świata. W domu nie było zbyt wielu przedmiotów. Ola miała parę zabawek, czasem udawało się kupić jakieś książeczki. Siedziałyśmy i czytałyśmy. Oleńka miała świetną pamięć. Po 3 przeczytaniach już czytała ze mną każdą stronę. Przywoziłam z Gdańska, z naszej rodzinnej etażerki, wszystkie bajki. Uczyłam ją mnóstwa wierszy i piosenek. Ona miała niesamowitą imaginację. Potrafiłyśmy siedzieć na podłodze i bawić się w różne rzeczy. Przynosiłam z kuchni to, co było. Bawiłyśmy się w sklep czy szkołę. Oleńka była nauczycielką, a ja uczennicą. Chodziłyśmy na spacery, zachwycałyśmy się przyrodą. Robiłyśmy razem zakupy, gotowałyśmy. Oleńka stawała na małym stołeczku i pomagała mi robić na przykład ciasto na knedle. A potem nawet pomagała zmywać naczynia. Chciała być bardzo pomocna. To objaśnianie świata jest bardzo istotne. Tak samo jak nauczenie dziecka słów wytrychów na całe życie. Jakie to słowa? Dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Oleńka przychodziła do mnie i mówiła, mamusiu, bardzo cię przepraszam, czy mogę prosić o kromeczkę? Moja siostra była oburzona. Dziecko cię przychodzi prosić o kromkę chleba? Potem obie znałyśmy dzieci, które krzyczały do rodziców, chleba mi daj! Oleńka była najsłodszym dzieckiem świata. Miała blond włosy i bardzo pogodne usposobienie. Długo karmiłam ją piersią, przeszło rok. Często w nocy przenosiliśmy ją na naszą wersalkę, gdzie spała do rana tulona we mnie. Zawsze była otoczona miłością. I przez nas, i przez nasze obie rodziny. Myślę, że dla dziecka to bardzo cenny posag na dalsze życie. Ważne było to, żeby skoro była jedynaczką, potrafiła się dzielić. Każdą czekoladkę dzieliliśmy porówno, na 3 części, dla każdego z nas. Moja mateńka, jak byłyśmy małe, powtarzała, w dobrym domu dzieci podzielą się jedną jagódką. Mam nadzieję, że Ola nie obrazi się za bardzo zabawną opowieść o bananie. Ktoś ze znajomych przyniósł go 3-letniej Oli. To był pierwszy banan w jej życiu. Jego? Oczywiście bardzo jej smakuje. Mówię do niej, Oleńko, daj tatusiowi spróbować banana. Oleńka podchodzi do męża i mówi, tatusiu, powąchaj. O, on tak jak pachnie, tak smakuje. To była historyjka, którą często wspominaliśmy. To objaśnianie świata miało więc ogromne znaczenie. Dzisiaj bardzo często mówię do dziewczyn na spotkaniach mentoringowych, pamiętajcie, dziecko jest jak wielka komoda z głębokimi szufladami. Co włożysz w dzieciństwie, to w przyszłości wyjmiesz. Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo wtedy możemy mieć znacznie lepszy kontakt ze sobą. Pewnie druga pensja bardzo by nam się przydała, ale nigdy nie zamieniłabym tych 3 lat z Olą na pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jaka była pani pierwsza praca po urlopie wychowawczym? Zanim Oleńka dostała się do przedszkola, okazało się, że firma polonijna PAD, która produkowała biżuterię i miała siedzibę 10 minut piechotą od naszego bloku, szuka sekretarki. Oleńka na pewien czas, zanim mogła zacząć chodzić od września do przedszkola, pojechała do Gdańska, do babci Ani, dziadka Juliana i cioci Aluni. Byłam ogromnie wdzięczna mojej rodzinie, że się nią wtedy zajęła. Mimo, że w firmie PAD szukali kogoś na stanowisko sekretarki, które nie do końca mnie interesowało, zgłosiłam się. W bardzo szybkim tempie zostałam dyrektorką do spraw handlowych. Bliskość domu była ogromnym atutem, bo rano miałam czas, żeby zrobić dla nas śniadanie. Ułatwiało to też odbiór Oleńki z przedszkola. Zawoził ją częściej mąż. W naszej okolicy pojawiły się w końcu jakieś sklepy. Życie ursynowskie wyglądało coraz lepiej. Czy ta praca dawała pani satysfakcję? Tak, była bardzo rozwijająca i przynosiła mi mnóstwo zadowolenia. Miałam wpływ na to, co produkujemy. Kiedy wyjeżdżałam na targi, najczęściej sprzedawaliśmy najwięcej biżuterii, takiej, którą akurat tego dnia miałam na sobie. Co dokładnie produkowaliście? Mieliśmy bardzo duży eksport ręcznie robionych broszek z modeliny, a potem nowoczesnej, jak na tamte czasy, biżuterii. Będąc w Szwajcarii u siostry męża, która już tam mieszkała, zobaczyłam wyroby z folii dyfrakcyjnej, która mieniła się kolorami tęczy. To było nowum. Udało się nam ją zdobyć. Rozpoczęliśmy produkcję. Klejona była na blachy nowosrebrne. Pamiętam specjalną maszynę, na której wycinało się różne kształty kolczyków, klipsów, broszek, koli. Firma produkowała też, jak już wspomniałam, eurowkręty dla Ikei. Zwłaszcza wyroby z folii dyfrakcyjnej, to był szał. Nie tylko w Polsce, bo ogromne ilości sprzedawaliśmy również na rynek radziecki. To był barter, biżuteria za konserwy na przykład. W 1985 roku pani mąż został ministrem do spraw młodzieży. Dom pewnie został głównie na pani głowie. To był bardzo wymagający czas. Mąż nie pracował od 8 do 16, a ja w pracy patrzyłam z niepokojem na zegarek, żeby moje dziecko nie było ciągle odbierane jako ostatnie z przedszkola. Po powrocie do domu pranie, gotowanie, sprzątanie, pościel do magla, mycie okien. Niedługo później przenieśliśmy się z Ursynowa do Wilanowa. Oleńka szła już do 1. klasy. Tymczasem od połowy lat 80. sporo się w kraju zmienia. System komunistyczny drży w posadach. Myślę, że gdybym została w Gdańsku, byłabym w innej sytuacji. Gro moich kolegów działało w Solidarności już od 1980 roku. Pewnie ze względu na moją wrażliwość, tak by się to potoczyło. Życie mogłoby wyglądać absolutnie inaczej. Ale ponieważ byliśmy w Warszawie, oderwani od przyjaciół ze studiów, nie znaliśmy kręgów związanych z opozycją. Dopiero kiedy mąż brał udział w obradach Okrągłego Stołu, poznał i Jacka Kuronia, i Adama Michnika, i Bronisława Geremka. Ale do 1985 roku kiedy mieszkaliśmy na Ursynowie, nie było wokół nas osób, które by działały w opozycji. W firmie PAD pracowała pani do 1990 roku? Tak, zakończyłam tę pracę, kiedy zmarła moja mama. Zresztą firma zamknęła działalność. Potem przez krótki czas pracowałam w firmie naszego znajomego, w której panował marazm, a dojazdy zajmowały mi dużo czasu. W końcu postanowiłam, że otworzę własny biznes. I zobaczę, jak mi będzie szło. Razem z koleżanką Renatą założyłyśmy agencję obrotu nieruchomościami. Skąd wziął się ten pomysł? Śmierć mamy była dla mnie przewartościowaniem całego życia. Pomysł na agencję nieruchomości długo dojrzewał. W międzyczasie stała się rzecz niezwykła. Przyniosłam do domu psa. Dlaczego niezwykła? Pani przecież uwielbia psy. Byliśmy z mężem bardzo zaabsorbowani. Pracując w PAD, dużo jeździłam po Polsce, stale jakieś targi, spotkania. No i jak w tym jeszcze pies? Ale kiedy we wrześniu 1990 roku tankowałam samochód na stacji benzynowej, podeszła do mnie pani z psem, mówiąc: tego psa chyba trzeba będzie uśpić. To była maleńka kuleczka, dwumiesięczny szczeniak. Stałam, patrzyłam na niego i pomyślałam: może to jest właśnie ten moment, żeby wziąć psa. Schowałam go za pazuchę i pojechałam do domu. Olunia była w siódmym niebie, bo od dawna marzyła o psie, ale ustaliłyśmy od razu: pies to jest obowiązek i odpowiedzialność. Sapcia była malutka, więc siu, 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 kupa. I tak co chwilę. Miała być niedużym pieskiem, a okazała się wilkopodobna. Kiedy pytano nas o jej rasę, mówiliśmy: Promenadehund. Od tego momentu zawsze mieliśmy psy. Po Sabie Ciri i Falkę, owczarki niemieckie długowłose. Kiedy Sabusia odeszła w 2004 roku, pojechałam odwieźć Oleńkę do Florencji na studia, a jak wróciłam, w domu były dwa psy. Ku mojemu przerażeniu. Kiedy Ciri odeszła w 2009 roku, Oleńka przyniosła nam Kleksika, też owczarka długowłosego. Teraz tylko córka ma psa, Lulę. I to jest najcudniejszy pies świata, który chociaż jest Oli, wiele miesięcy spędza z nami. Kiedy jesteśmy w górach czy na Mazurach, zawsze przyjeżdża do nas na kolonie. W lipcu Oleńka przygarnęła ze schroniska na paluchu kolejną suczkę, Bibę. Kundelkę podobną do Saby. I tak w ślad za psami wybiegłyśmy w przyszłość. Wracamy do 1990 roku. Więc jak to było z agencją Royal Villanów? Dostrzegłyśmy lukę na rynku. Oczywiście istniały duże firmy, które zajmowały się nieruchomościami, ale one wszystkie miały siedziby w centrum. A Villanów był bardzo gorącą lokalizacją. Po 1989 roku zjeżdżało tam mnóstwo organizacji z całego świata, które dla swoich przedstawicieli szukały domów do wynajmu. Więc doszłyśmy do wniosku, że będziemy się specjalizowały w rynku wilanowskim. Chodziłyśmy od domu do domu, wrzucając do skrzynek ulotki o nowo powstałej agencji Royal Villanów, która zaprasza do współpracy. Adres: ulica Królowej Marysieńki. Wynajęłyśmy jeden pokój w willi, cały oszklony, prawie ogród zimowy. Miałyśmy piękne lokum z fajnym adresem i dobrym wejściem. Za niewielkie pieniądze kupiłam antyczne biurko, używany dywan i rzecz najważniejszą, telefon stacjonarny z automatyczną sekretarką. Niezbędny w biznesie, w którym dużo biega się poza biurem, a telefonów komórkowych jeszcze brak. Stale chodziłyśmy na spotkania z naszymi klientami, więc momenty, w których nikogo nie było w biurze, zdarzały się często. Tak zaczęłyśmy nową przygodę w naszym życiu. Choć wydawało nam się wtedy, że skoro pracujemy dla siebie, to pracy będzie mniej. Okazało się prost przeciwnie. Klienci bardzo często mogli spotkać się dopiero wieczorem. Więc w międzyczasie biegłam do domu, po drodze zakupy, w domu ze słuchawką przy uchu pichciłam coś na szybko, wydawałam dziecku, potem robiłyśmy razem lekcje. Ten czas dał mi się ostro we znaki. Ale praca dla siebie to też spora frajda. No pewnie, jak zaczęłyśmy zarabiać pierwsze pieniądze, pomyślałam, Matko Boska, czemu tak późno wpadłam na ten pomysł? Z Renatką dzieliłyśmy się obowiązkami. Praca zabierała nam naprawdę mnóstwo czasu, a jednocześnie była bardzo dochodowa. Pomyślałam też, choroba jasna, naprawdę jestem w stanie zarabiać bardzo dobrze sama. Nie muszę być od nikogo uzależniona, od żadnych szefów, którzy nie doceniają, jak duże pieniądze przynoszę do firmy w związku z podpisywanymi kontraktami. Zobaczę, ile jestem warta na własnych warunkach. I to był bardzo dobry ruch. Agencję Royal Villanów prowadziła pani aktywnie do 1995 roku, do początków prezydentury pani męża. Tak, Renata założyła własny biznes. Ja miałam koncepcję rozwijania agencji. Chciałam też więcej czasu spędzać w domu, zatrudniając ludzi do firmy i wprowadzając do niej komputery, które już wtedy się pojawiły. Obydwie działałyśmy z sukcesem. Jak widać, nawet w Villanowie było miejsce dla dwóch agencji nieruchomości. Zresztą wszyscy zajmujący się nieruchomościami chcieli na tym rynku działać. Parokrotnie proponowano mi kupno agencji razem z ofertami, ale nie zgadzałam się. Do samego końca. Jeszcze w 1995 roku, w czasie kampanii, prowadziłam firmę. Dopiero kiedy mąż został wybrany na urząd prezydenta, przekazałam ją w zarząd i nie miałam z nią do czynienia przez 10 lat. Zupełnie? Zupełnie. Nawet gdybym chciała, to po pierwsze byłoby nierealne, a po drugie bardzo źle by wyglądało, gdybym jako żona prezydenta chodziła na spotkania biznesowe z różnymi ludźmi. Firma tak czy inaczej dobrze zarabiała. Zaproponowałam bardzo korzystny układ mojemu partnerowi i tyle. Przez 10 lat nie interesowało mnie, co się w niej dzieje. Tęskniła pani po 1995 roku za tamtym czasem? Czasem zawodowej niezależności? Trochę tęskniłam. Zbudowałam świetną firmę ze wspaniałymi dziewczynami, bo tylko jeden mężczyzna, Robert, pomagał nam w załatwianiu różnych spraw. Kobiety były fantastyczne. Pracowaliśmy w doskonałej atmosferze, z poczuciem dobrze wykreowanego i zarządzanego biznesu. Celebrowałyśmy nasze święta. I było mi żal tego namacalnego sukcesu. Kiedy udało się coś sprzedać czy wynająć, mieliśmy określony zysk. Wiedzieliśmy, że dobrze wykonaliśmy robotę. Firma rosła, to też było wspaniałe. Boom był wtedy gigantyczny. Pamiętam mieszkańców Villanowa, którzy przychodzili do nas w sprawie sprzedaży działek, oferując za nie $20 za metr kwadratowy. Wtedy wszystko przeliczało się na dolary. A w końcówce drugiej kadencji męża, w 2005 roku, te działki były warte już $500 za metr. Rynek rośnie. Duża pokusa, żeby jednak wrócić i coś na nim podziałać. Docierały do mnie informacje o różnych okazjach, ale nie wykonywaliśmy absolutnie żadnych ruchów. Wiedziałam, że nie wypada. I nie chciałam, żeby ktokolwiek przez tę dekadę prezydentury zarzucił mi, że coś tanio kupuję, drogo sprzedaję. Przed wyborami w 1994 roku kupiliśmy działkę w Villanowie. Chcieliśmy na niej budować bliźniak, ale w końcówce prezydentury sprzedaliśmy ją, bo wiedzieliśmy, że w tym miejscu nie możemy już postawić domu. Okolica bardzo się zmieniła, a tkanka miejska mocno zagęściła. Postanowiliśmy więc kupić mieszkanie. I do dzisiaj mieszkamy tam, gdzie kiedyś były łany zboża i zagony kapusty. W polach wilanowskich. Kiedyś chodziliśmy po nich na spacery z psami, a teraz wyrosły tam wielkie osiedla.